takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsca naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata.
Andrzej Gliniak, kłaniam się nisko. 82 odcinek przed nami. Patroni podcastu ubezpieczenia Grzegorz Druszkowski, przedstawiciel ponad 30 zakładów ubezpieczeniowych, który zapewni Wam poczucie bezpieczeństwa i pewności w wyprawach nawet w te najbardziej odległe i ekstremalne części świata. Wakacje na Fali, agent turystyczny skupiający w swojej ofercie wiodących polskich tour operatorów. Wakacje na Fali, z nimi podróżujesz tak jak chcesz. Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych, oraz Posbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych. Zapraszam do odwiedzenia profilu Jak nie zwiedzać świata na Facebooku, a także do wysłuchania wszystkich dotychczasowych odcinków na Spotify i YouTube. Moi dotychczasowi goście zjeździli już świat autem, motocyklem, rowerem, ale żeby na hulajnodze i to po czarnym lądzie, tego jeszcze nie przerabialiśmy. Czas zatem na pierwszy raz. Janek Dąbrowski w 8 miesięcy przejechał Afrykę właśnie na hulajnodze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteś architektem, prowadzisz pracownię Charakter Atelier. Na dzień dzisiejszy uczysz architektury na Politechnice Federalnej w Zurichu. Jak sam o sobie mówisz, jesteś uzależniony od kreowania i tworzenia mebli, ubrań, plakatów, rzeźb, wystaw, aż po większą skalę, czyli architekturę i urbanistykę. Lubisz także odwiedzać oryginalne miejsca na świecie. Wykształcenie oraz pasja architektoniczna mocno wpływają na to, które miejsca odwiedzasz. Opis twojej wyprawy, o której dziś opowiemy, brzmi bardzo nietypowo, i to bynajmniej nie z racji środka transportu, czyli hulajnogi. Często podkreślasz, że twój wyjazd miał charakter niepunktowy, lecz linearny. Co to znaczy?
Tak, to się zgadza. Bardzo lubię podróżować w ten sposób. Zazwyczaj, kiedy się podróżuje, wykupuje się bilet lotniczy i leci się w jedno miejsce. Potem ewentualnie zmienia się to miejsce, leci się w inne miejsce. Natomiast ja nie lubię takich skrótów, bardzo nie lubię omijać bardzo wielu rzeczy, więc to podróżowanie linearne w tym przypadku polega na tym, że jeżdżę z miejsca do miejsca, starając się nie używać żadnych skrótów, żadnych lotów czy innych środków transportu, przez które nie widzę, jak krajobraz się zmienia, jak kultura się zmienia, jak ludzie się zmieniają, i dopiero robiąc takie naprawdę bardzo długie odległości i przemierzając z punktu do punktu, poznaje się to całe spektrum przestrzeni pomiędzy. W ten sposób też poznaje tak naprawdę, jak ten świat wygląda, poznaje, jak to działa, poznaje, jak to wszystko powoli zamienia się w siebie, i dopiero wtedy zaczynam to wszystko rozumieć. A skacząc z jednego miejsca do drugiego, absolutnie nie ma szans, żeby coś takiego zrozumieć. Tylko w ten sposób potrafię zobaczyć taki ogólny obraz i tego świata, czy chociażby jakiegoś regionu. Więc zawsze dla mnie w tych podróżach to jest bardzo ważne, żeby po prostu nie skipować żadnych miejsc, tylko żeby przez nie przejeżdżać, bo bardzo często właśnie w tych miejscach pomiędzy punktami przeżywa się najwięcej i najfajniejszych przygód się też przeżywa właśnie podróżując w taki sposób.
No to teraz punkt po punkcie będziemy opowiadali o twojej podróży.
Pomysł pojawił się stąd od momentu, kiedy zacząłem się interesować chociażby muzyką afrykańską. Ten pomysł zaczął powoli kiełkować, aż do tego, aż w końcu też zainteresowałem się architekturą tamtejszych regionów i w końcu stwierdziłem, że to jest właśnie ten czas, żeby to zrobić i przebyć Afrykę, i coraz bardziej to skalowałem, coraz dodawałem coraz więcej miejsc, aż w końcu wyszło na to, że żeby ją całą przejechać. Całą oczywiście mam na myśli tutaj z południa na północ, i oczywiście to jest jakiś taki minimalny promil tej całej Afryki, bo podróżuje się zawsze dosłownie w jednym miejscu, w jednej linii, ale poznaje się też mniej więcej cały przekrój takiego kontynentu czy różnych miejsc w tamtym miejscu. I stwierdziłem, że to jest właśnie ten czas. Kupiłem lot, przygotowując się, czytałem kilka książek. Przygotowałem się też trochę fizycznie do tego. Jest to jednak dłuższa wyprawa, a ponieważ wybrałem taki, a nie inny środek transportu, jakim jest hulajnoga, i trochę kilometrów na niej zrobiłem, trzeba było też trochę nabyć kondycji. Więc suma summarum, takie miękkie przygotowania pewnie trwały z miesiąc lub dwa, ale takie solidne przygotowania trwały z 3 dni, myślę. Takie solidne 3 dni codziennie przygotowywań typu kupowanie różnych rzeczy, czy chociażby kupienie samej hulajnogi. Kupiłem ją dzień przed wylotem na takim odpowniku Olixa za mniej niż 50 zł. Więc to była hulajnoga z drugiej ręki. No i tak trochę może się to wydawać, że jest to w pewien sposób chaotyczne przygotowanie, ale kiedy podróżuje się na takiej odległości, wydaje mi się, że nie ma większego sensu, żeby robić to z większym wyprzedzeniem, bo jest na tyle czasu, jest na tyle dynamiczne środowisko, które zmienia się w zasadzie co tydzień, że po prostu trzeba to robić w trakcie podróży, ponieważ podróż trwa 8 miesięcy, więc tak naprawdę codziennie, czy co jakiś taki krótki okres czasu robi się research i przeszukuje się miejsca, do których się jedzie lub nie. Przyszykuje się, co w danym miejscu się dzieje i czy w ogóle można pojechać tam, czy sytuacja się poprawiła, pogorszyła w przypadku regionów bardziej konfliktowych, czy bardziej ryzykownych. Więc a oczywiście dochodzi do tego fakt, że w większości tych informacji absolutnie w sieci, czy gdziekolwiek indziej nie da się znaleźć, więc można to robić tylko na miejscu. Przykładem tego na przykład jest przekraczanie granic, które jest takim często absolutnym
rosyjska ruletka?
Takim trochę, tak, taką rosyjską ruletką, że
albo się uda, albo się nie uda.
Zawsze, kiedy jechałem na granicę, rezerwowałem sobie cały dzień, czyli 24 godziny, całą dobę w zasadzie i nigdy nie wiedziałem, czy ją przekroczę. W większości przypadków, bardzo wiele było takich przypadków, ponieważ każda granica wiązała się z jakąś jeszcze inną historią. Czasami bardziej stresowa, czasami mniej stresowa. Natomiast nie dało się nigdzie znaleźć informacji na ten temat. Można było tylko na sobie eksperymentować i po prostu w ciemno pojechać na taką granicę i liczyć na to, że przepuszczą.
Ale ja jeszcze wrócę do hulajnogi. Dlaczego ten środek transportu, szczerze mówiąc, dość oryginalny i nietypowy jak na Afrykę, jak na czarny ląd?
On jest chyba wszędzie nietypowy. Dlaczego? Ponieważ od pewnego czasu podróżowałem i zawsze brakowało mi takiego bardzo sprytnego, zwinnego środka transportu, którym mogę przemierzyć takie średnie odległości, chociażby w mieście. Bardzo przydaje się w mieście, czy w korkach, czy w miejscach, gdzie można sobie pojechać chociażby z górki. Na przykład kiedy mam 4 km do przejścia, hulajnogą mogę to pokonać w 15 minut, a na piechotę musiałbym godzinę poświęcić na to. Więc zakres tych odległości, zawsze brakowało mi czegoś i w końcu stwierdziłem, że fajnie byłoby mieć taką hulajnogę, którą da się szybko złożyć. Jest lekka, bo waży 3 kg. To jest taka zwykła hulajnoga z drugiej ręki. Taka trochę bardziej miejska, z większymi kółkami, ale nie też terenowa. Więc bardzo łatwo składalna i dosyć relatywnie łatwo można ją naprawić. Może nie zawsze łatwo, ale relatywnie łatwo można ją naprawić w porównaniu do jakiegoś samochodu chociażby, czy roweru. Są to o wiele prostsze naprawy, bo też nie ma tylu rzeczy, które mogłyby się zepsuć. Więc stanowiła takie bardzo komplementarne narzędzie w przemieszczaniu się z miejsca na miejsce. Oczywiście nie da się, ale nie jest to wskazane, żeby jeździć nią naprawdę długie odległości typu po kilkaset kilometrów. Tak największa ilość kilometrów w ciągu dnia, którą potrafiłem pokonać, to 30-40 kilometrów na hulajnodze. Więc to stało się takim bardzo sprytnym środkiem transportu, a do tego, o czym nikt by nie pomyślał, jest to też bardzo ważne. Warto mieć podczas podróży jakiś taki ciekawy atrybut ze sobą. Podróżowałem przez jakiś moment z Włochem, który miał trąbkę i wyciągnął tą trąbkę właśnie w niektórych z tych krajów Afryki, zaczynał grać i wszyscy się zlatywali, żeby poznać go, czy razem z nim zaśpiewać, czy zatańczyć. I hulajnoga stała się też takim magnesem przyciągającym, dzięki któremu bardzo łatwo potrafiłem zdobyć nowych przyjaciół, czy przełamać takie pierwsze lody. Więc bardzo wiele funkcji okazało się miała ta hulajnoga koniec końców, a do tego łatwo ją spakować, więc na przykład szybko Mogę ją spakować do plecaka, kiedy lecę samolotem. Mogę ją na przykład szybko wrzucić gdzieś na tył samochodu, czy chociażby do samochodu samego, kiedy jeździ się, przejeżdża się przez jakieś pustynne piaski, przez które nie da się przejechać hulajnogą. Więc summa summarum było to bardzo dobra inwestycja, tych 50 zł. Bardzo szybko się zwróciła, a szczególnie jak jest z górki, to można jechać i jechać.
Twoim pierwszym przystankiem w Afryce było RPA. Wylądowałeś w Cape Town. Republika Południowej Afryki od wielu, wielu lat uchodzi za bardzo niebezpieczny kraj. I niestety nie jest to opinia na wyrost, bo już po kilku godzinach trzeba było wziąć nogi, a w zasadzie hulajnogę za pas.
Tak, RPA na pewno nie należy do bezpiecznych krajów. Z tego co wiem, to z miesiąca na miesiąc też ta sytuacja bezpieczeństwa przestępczości się pogarsza. Tak jak rozmawiałem też z ludźmi, którzy żyli w tamtym kraju. Natomiast nie jest to najbardziej niebezpieczny kraj na świecie. Oczywiście te najbardziej niebezpieczne w nich nie jest to po prostu mierzone, jak bardzo niebezpieczne to jest. Natomiast było kilka niemiłych sytuacji. Jedną z tych sytuacji było to, kiedy dwóch panów z nożami zaczęło mnie gonić. I na pewno nie było to zbyt przyjemne.
Bez przyczyny.
Zobaczyli mnie, więc przyczyną pewnie było to, że celem było po prostu zdobycie czegoś, portfela.
Chcieli cię obrabować.
Chcieli mnie obrabować, więc szczęśliwie miałem przy sobie hulajnogę, więc udało mi się uciec. Natomiast oczywiście jest to jakimś kosztem i nie jest to, jak pewnie możecie sobie wyobrazić, nie jest to najprzyjemniejsze przeżycie, więc bardzo dużo adrenaliny nagle wskakuje ci i przez cały dzień absolutnie nikomu nie ufasz i jeździłem przez cały dzień tą hulajnogą, aż w końcu przeciążyłem sobie kolano i tak naprawdę przez 3 tygodnie nie mogłem chodzić. To już było w Botswanie, bo udało mi się przekroczyć do Botswany szybko. Natomiast bycie w miejscu, w którym nie możesz chodzić i to miejsce na pewno nie zalicza się do bezpiecznych, no też nie jest najprzyjemniejszym przeżyciem, więc niestety ta przestępczość tam jest obecna, była i prawdopodobnie też będzie i trzeba na to mocno uważać. Wydaje mi się, że z biegiem podróży zacząłem się też uczyć, jakie miejsca omijać, które są bardziej niebezpieczne i potem już tak często nie zdarzały mi się te sytuacje, natomiast one się zdarzały i trzeba wiedzieć po prostu, co robić albo czego nie robić.
Co jeszcze nieprzyjemnego spotkało cię w Republice Południowej Afryki?
Wiesz co, nie w RPA, natomiast już w Namibii, a Namibia z reguły nie jest aż tak różnorodnym krajem. Jest wiele różnorodności, natomiast to są takie kraje, które w bardzo wielu przypadkach są bardzo podobne. I w Namibii już nie miałem hulajnogi przy sobie, bo poszedłem do sklepu po coś i 10 chłopaków mnie okrążyło bardzo szybko, zwężając okręg i no tak naprawdę zabrali mi telefon. To fachowo nazywa się baby gangami, czyli takie chłopaki wypuszczone z domów w wieku od 12 do 18 lat. Już wyrośnięte, więc działają w dużej grupie i w zasadzie nie ma, jeśli jest się samemu, to nie ma się zbyt wielu szans, więc zabrali mi telefon, bo też taki, to był mój błąd akurat, że miałem telefon w kieszeni. Nigdy tego nie robiłem, ale tak akurat w tym momencie wyszło. No i zacząłem się też z nimi szarpać, bo chcieli nie tylko telefon, ale więcej i po tej szarpaninie, jakiejś takiej małej walce po prostu uciekli z tym telefonem i oczywiście już tego telefonu nigdy nie widziałem. Na szczęście to tylko na telefonie się skończyło i nie było większych nieprzyjemności potem. Niestety, oczywiście potem takie zaufanie do ludzi otaczających cię mocno spada. Po takich dwóch wydarzeniach, które w zasadzie wydarzyły się miesiąc po miesiącu. I na pewno efektem tego było późniejszy brak zaufania w dalszej podróży, niestety. Niestety tak się dzieje i tak już jest.
Kolejny problem, z którym boryka się Afryka, to stada bezpańskich psów.
Tak, bezpańskie psy na pewno na pewno są jakąś przeszkodą, szczególnie jeśli się jedzie chociażby rowerem, czy pieszo, czy hulajnogą po takich bezdrożach. Dosyć dużo jest bezpańskich psów i one lubią tak, one lubią bardzo prowokować. Na szczęście mnie nie zaatakowały, natomiast będąc samemu pośrodku takiej drogi, pośrodku sawanny czy pustkowia i mając przed sobą, obok siebie taki gang 10 psów, które chcą przetestować, jak bardzo mogą zbliżyć się do ciebie. No, musisz wyjść z tego zwycięski, więc mi został już trochę taki odruch, jak widzę psa, to tak naskakuję na niego, bo trzeba po prostu pokazać, że jest się większym i przetestować je najpierw, zanim one cię przetestują. No i po jakichś, zazwyczaj po 10, 15, 20 minutach one w końcu odchodzą, w zależności jak bardzo je wystraszysz, ale oczywiście to one mogą cię bardziej wystraszyć, więc tutaj też trzeba mieć dobrą strategię na takie psy. Jakimiś takimi, no tak, rozpoczynamy ten podcast od minusów, oczywiście też jest wiele plusów, ale żeby już powiedzmy zakończyć na jakichś takich minusach. Tak. Często też rzuca się kamieniami.
Jest... Czyli rozumiem, nie każdy witał cię tam czerwonym dywanem, chlebem i solą.
Raczej mało kto, ale często rzuca się kamieniami w poszczególnych krajach. Każdy rowerzysta może ci o tym opowiedzieć, jeżdżąc przez Etiopię, czy przez Kenię, czy w Kenii czasami rzuca się też dzidami.
To jest tak naprawdę zabawa dla tych młodych chłopaków, ale tak jak mówisz, i tobie, i tym wszystkim rowerzystom nie jest do śmiechu.
Nie jest na pewno do śmiechu. Można dostać takim porządnym kamieniem i wtedy na pewno nie jest to zbyt przyjemne. Ja poznałem takiego chłopaka, który dostał kamień właśnie i do dzisiaj ma tutaj tak dosłownie na wysokości skroni ma dosyć duże wgniecenie. Czasami jest to zabawa, czasami sam do końca nie wiedziałem, czym to jest, no ale tak się dzieje, więc warto mieć też kask albo ochronę.
Jeszcze o jakichś ciemnych stronach Afryki chcesz nam opowiedzieć?
Na pewno nieprzyjemne jest to, że każdy chce cię oszukać i jest to męczące po prostu. Jest to dosyć męczące, że prawie każdy oczywiście, nie każdy, ale bardzo wiele osób chce cię oszukać i będąc tam przez jakiś czas i próbując funkcjonować, pójść do sklepu tutaj, chcą ci dać wyższą cenę tutaj, ktoś chce zaproponować ci coś, co nie istnieje, albo no bardzo wiele dziwnych rzeczy i bardzo cały czas trzeba być uważnym. Bardzo trzeba być uważnym, jeśli się podróżuje w taki sposób, jak ja podróżuję.
Dookoła głowy.
Tak, bo podróżuję sam, to są samotne podróże i nie korzystam z żadnych agencji czy z żadnych biur podróżniczych, więc to wszystko sam sobie organizuję i oczywiście tym samym się narażam na takie niebezpieczeństwa czy na takie oszustwa. No i oczywiście też po jakimś czasie potrafię już rozróżnić bardzo dobrze, czy w zasadzie od pierwszych słów, czy ktoś jest uczciwy, czy nie. Natomiast żeby zrozumieć, jak to wygląda, chociażby jeśli na przykład tutaj we Wrocławiu byłaby, nie wiem, Nairobi. Chcę pójść do Żabki i chcę kupić coś, no to od razu cena wskakuje. Mówię, dlaczego tak jest. Pani mówi, że bo tak jest. No i tak się kłócicie, aż w końcu dochodzi do tego, że okej, to ta cena jest taka, a nie inna. Potem wychodzisz, ktoś chce ci coś wcisnąć. Potem ktoś chce coś z sobą zrobić zdjęcie lub coś innego i oczywiście też za to chcę jakiejś opłaty. Potem taki szereg wydarzeń niestety niefortunnych się dzieje, więc trzeba być naprawdę oczy dookoła głowy cały czas.
Wszystko w myśl zasady, że biały człowiek równa się dolary.
Niestety tak jest. Niestety bardzo często nie widzieli we mnie nikogo, z kim można było porozmawiać, chociaż ja bardzo chciałem z nimi rozmawiać i po prostu dowiedzieć się, co tam się dzieje, jak ta rzeczywistość funkcjonuje i albo chociażby z jakąś taką drobną pomoc. Pytam się, chcę dojść do jakiegoś punktu A i pytam się, jak do niego dojść, no to pokazuje mi i poprosi o pieniądze. Czasami też są takie prośby wręcz, które prośbami nazwać nie można, wręcz takie podejście do ciebie i i wymaganie, pewne wymaganie, że daj mi pieniądze. I w tym, w tej prośbie, która tą prośbą nie jest, nie ma żadnego proszę, nie ma żadnego cześć, tylko daj mi pieniądze. I bardzo często się to dzieje, bardzo często. Więc to mniej więcej tak wygląda. Taka
A podróż. Na granicach, o których kilka chwil temu wspominałeś, że były różnego rodzaju problemy z przekraczaniem. Tam też pewnie, kolokwialnie mówiąc, danie w łapę ułatwiało sytuację.
Zdecydowanie. Ja próbowałem nie dawać w łapę i faktycznie tylko raz dałem w łapę, bo sytuacja tego wymagała. Natomiast zasady nie dawałem w łapę, żeby... Korupcja jest sporym problemem tam już teraz i była, więc nie chcę jeszcze bardziej tego psuć, a wiadomo, że w żadnym państwie korupcja nie działa dla dobra społeczeństwa, tylko wręcz przeciwnie, psuje jeszcze bardziej. Więc to się zawsze wiązało z trudniejszymi przeprawami przez granicę i dłuższym czasem oczekiwania, którym czasami było 24 godziny. Czasami dosyć szybko, bo udało się nawet w 3 godziny zrobić, ale raczej nie szybciej niż w 3 godziny. Jeśli się udało w 3 godziny, to raczej nie było tam żadnych problemów. Natomiast bywało też po 6-8 godzin czasami stresowych sytuacji, które na które trzeba się przygotować psychicznie, jadąc na taką granicę. Trzeba wiedzieć, dokąd się jedzie i jakie będą możliwości. Najlepiej omijać bardzo mało zatłoczone granice. Najlepszymi granicami są takie największe granice, przez które jest duży ruch, przez które łatwo przejechać. Jeśli się trafi na taką malutką granicę, no to jest gwarantowane, to są gwarantowane problemy.
Z której granicy masz najmniej ciekawe wspomnienia?
Uj, dużo jest takich granic. Na pewno granicą, którą zapamiętam, jest granica z Mozambikiem, do którego wjechałem. To była naprawdę bardzo mała granica.
Mozambik z?
Mozambik z Zimbabwe. Z Zimbabwe wjeżdżałem do Mozambiku i jak zobaczyłem oficera, który tam pracował, od razu wiedziałem, że będą problemy. Od razu wiedziałem, że to będzie długi dzień.
Jak wyglądał? Czy sama jego mina mówiła za siebie?
Sama mina mówiła za siebie. Wzrok był nienawistny wręcz. Wzrok, że ktoś mu przeszkadza i że przyjechał turysta, to trzeba się nim zająć. I się zajęli porządnie. Że przez pierwsze 2 godziny pierwszą opłatę, którą zażądali, oczywiście to była łapówka, to było chyba z $200, na którą się nie zgodziłem. No i przez te 2 godziny próbowałem ich przekonać, że tak nie jest, że tej opłaty wcale nie ma. Po 2 godzinach powiedzieli, że okej, no to możemy ci wyrobić tą wizę. Natomiast do końca nie wiedzieli, jak tą wizę się wyrabia sami, więc musieli zadzwonić do centrali i w centrali też do końca nie wiedzieli, jak się to robi. Więc do tego jeszcze system padł, do tego różne problemy pojawiły się jeszcze po drodze i skończyło się na tym, że po tych 6 godzinach w końcu zadzwoniłem do... Dali mi telefon, bo na granicy nie do końca wiedzieli, jak obsługiwać komputer. Nie do końca rozumieli, na czym polega przycisk lewej i prawej myszki, do czego to służy. Więc ja dzwoniłem do informatyka z granicy, żeby mi powiedział, co muszę kliknąć, żeby przejść do systemu, żeby wyrobić sobie samą wizę. Więc koniec końców zapłaciłem za tą wizę i jeszcze sam sobie ją wyrobiłem. No i mnie puścili, ale dopiero wieczorem.
Afryka dzika.
W Lesoto, no pani ze mną wymienialiśmy się tak ping-pongowo z dniami, że ale ja nie potrzebuję wizy. A pani mówiła, ale pan potrzebuje wizy. I mówiła tak, ale pan potrzebuje wizy, ale ja nie potrzebuję wizy. Ale pan potrzebuje wizy, ale ja nie potrzebuję wizy. No i po 5 minutach powiedziała, chyba że. No i wtedy dałem jej te $30 w książce, żeby tą granicę przejechać. Natomiast no wiele tych granic jest taką absolutnie niewiadomą. Chociażby granica Djibouti z Somalilandem. W ogóle przekraczanie jej tak naprawdę trwało przez 2-3 dni, bo pierwsze 2-3 dni chodziłem po instytucjach w Djibouti, żeby dowiedzieć się, czy w ogóle mogę tam wjechać i czy mogę wrócić z tą samą granicą. Więc jeden w jednej instytucji powiedziano mi, że mogę, w drugiej nie i tak do końca nie wiadomo było. I dopiero po dwóch dniach udało mi się dotrzeć do najwyższego pułkownika chyba w tym urzędzie imigracji i on po prostu zadzwonił na tą granicę, powiedział, że mają mnie przepuścić i dał mi karteczkę, jakbym miał problemy, to mam zadzwonić. Więc tak też trochę w ciemno pojechałem, ufając mu, że faktycznie tak się zadzieje i na szczęście tak się zadziało, ale niekoniecznie musiało, bo żadnej ambasady w Somalilandzie nie ma żadnej ambasady Djibouti, więc nie można też wyrobić z powrotem wizy do Djibouti. No i tak trochę na słowo honoru się wjeżdża. Nie wiadomo, czy będzie droga powrotna. Oczywiście potem dało się wrócić do Etiopii, potem jeszcze z powrotem do Djibouti, natomiast długa droga i zawsze są to trochę takie decyzje w ciemno. Decyzje, które podejmuje się na podstawie oszacowania ryzyka. Czy to ryzyko jest mniejsze lub większe sukcesu takiego działania. Więc też nauczyłem się działać na podstawie oszacowania ryzyka, krótko mówiąc, no bo nie da się inaczej.
Zostańmy na chwilę w Somalilandzie, bo dla naszych słuchaczy to z pewnością jedno z najbardziej nietypowych miejsc, które odwiedziłeś. To jest Islamska Republika, nieuznawana przez społeczność międzynarodową. Leży we wschodniej Afryce, czyli w jednym z najniebezpieczniejszych rejonów świata. W 1991 roku Somaliland ogłosił secesję od Somalii i od tamtej pory zdołał zbudować funkcjonujący organizm państwowy z demokratycznie wybieranym prezydentem i parlamentem.
Myślę, że mało kto wie cokolwiek o Somalilandzie, natomiast myślę, że to będzie coraz ważniejszy punkt na mapie świata ze względu i połączenie z Etiopią, ponieważ Etiopia jako kraj, który bardzo szybko się rozwija i ma bardzo dużą ilość mieszkańców, nie ma dostępu do morza żadnego. I ostatnio podpisali umowę z Somalilandem, żeby ich port działał jako ten, który będzie eksportował, importował dobra dla Etiopii. Dodatkowo z tego, co czytałem, znaleziono tam ostatnio też ropę naftową, co zazwyczaj w krajach afrykańskich nie zwiastuje dobrego losu dla tego kraju, w którym znajduje się ropę. Więc różne rzeczy mogą się zadziać w przyszłości, na przykład w Somalilandzie. Natomiast oczywiście oficjalnie jest to część Somalii. Oni mają własny rząd, mają próbują sami za siebie decydować na tyle, ile mogą. Natomiast są uzależnieni od tej Somalii w dużym stopniu. I jeśli ktoś pomyśli o Somalii, to raczej ma
same pejoratywne skojarzenia.
Ma w
czyli
głowie porywanie kraj, statków.
Pustoszeny przez wojny domowe, przez suszę, przez głód.
Tak,
tutaj
tak.
Się zgodzisz, że jedno absolutnie z topowych miejsc, jeśli chodzi o rankingi tych najniebezpieczniejszych miejsc świata.
Zdecydowanie tak się o tym myśli, natomiast Somaliland jest inny niż Somalia i muszę powiedzieć, że wśród tych krajów, w których byłem, chociażby w Afryce, czy chociażby w tej części, w tym rogu, wschodnim rogu Afryki, czułem się najbardziej bezpiecznie właśnie w Somalilandzie. Bardzo mili ludzie i bardzo spokojnie. Bardzo też polecam podróż tam, nie ze względów turystycznych, tylko po prostu, żeby przekonać się, jak bardzo spokojnie tam jest, jak miło tam jest, bo też nie jest to kraj nastawiony na turystykę, nie ma aż tak wiele typowych rzeczy do zobaczenia, natomiast po prostu przebywanie wśród tych ludzi i przebywanie w tamtym miejscu jest bardzo przyjemne. I na pewno też przejmuje bardzo wiele stereotypów, więc taka krótka podróż właśnie do Somalilandu bardzo mi się podobała, bo po raz pierwszy czułem się tak normalnie od dłuższego czasu, że nikt mnie nie zaczepiał, nikt niczego nie chciał i cena była zawsze taka sama, niezależnie od tego, kim byłem. Bardzo mi się podobało w tym Somalilandzie, chociaż też długo w nim nie byłem, natomiast bardzo, bardzo fajne miejsce.
A co z Somalią? Wjechałeś tam?
Wiesz, do Somalii nie wjechałem. To jeszcze gdzieś pozostaje w przyszłych planach. Natomiast do Somalii nie wjechałem, też nie miałem wtedy takiego planu, żeby do Somalii wjechać. Natomiast Somaliland wydawał mi się na tyle fajny i ciekawy i bezpieczny, że bez problemu tam pojechałem.
Opowiedziałeś nam już o tych negatywnych stereotypach, które często się niestety potwierdzają. Ale udało ci się też obalić wiele mitów, które pokutują na temat Afryki.
Tak, tak. Jeszcze, żeby tylko sprostować, byłem w różnych miejscach na świecie i oczywiście biały turysta zawsze, czy jakikolwiek turysta zawsze jest narażony na wiele skamów. Natomiast tam jest to jest jeszcze wyższy level, jeszcze większy skill oszukiwania. Tam naprawdę na wszystkim, więc to jest męczące. A propos mitów, tak, bardzo wiele przyjrzałem też na oczy wieloma z nas wodzi taka perspektywa wielkiej wyższości kultury europejskiej nad innymi kulturami i ja przekonałem się, że wcale nie, tak nie jest i przekonałem się też, jak bardzo różni się ta kultura. Przekonałem się o bardzo wielu rzeczach, chociażby o tym, jak te granice tam nie mają żadnego sensu, o tym, że ta plemienność tak naprawdę wyznacza identyfikację i te granice, które są bardzo sztucznie tak naprawdę narysowane, bardzo często doprowadzają do bardzo wielu negatywnych efektów, czy to w Rwandzie, czy gdziekolwiek indziej. I wiele. Wydaje mi się, że ta podróż bardzo wiele mi da, ponieważ też mało kto tam jeździ, mało kto odbywa takie podróże i mało kto o tym wie, jak tak naprawdę jest. Jakimś też dosyć smutnym dla mnie odkryciem było to, jak wszystkie te, większość, bardzo duża ilość środków, które przeznaczane były dobroczynnie, wręcz jest przekazywana na broń, na jednostki paramilitarne i to, co wydaje nam się, że wpłacamy pieniądze na dobre cele, działa wręcz przeciwnie.
Czyli ta wspaniałomyślność pomocy humanitarnej.
Niestety w wielu przypadkach prowadzi wręcz w przeciwnym kierunku, w przeciwnym zwrocie, w przeciwnym kierunku. Chociażby znanym przykładem jest Goma, która jest miastem na granicy z Rwandą w Kongo i bardzo wiele środków było przeznaczanych tam w latach 2000 czy 90. i z tego, co słyszałem, natomiast nie mogę potwierdzić w 100% dokładny procent tego, 85% tych środków zostało przekazanych właśnie na szkolenie
bojówek
grup paramilitarnych, czyli to, co znamy z filmów, że daje się dzieciakom kałasznikowe i każe się im iść i strzelać na przykład do rodziny. Niestety większość, bardzo wiele tych środków było tak przekazanych. Wydawać by się mogło, że jest to przeszłość. Natomiast mój znajomy, który pracuje w Komisji Europejskiej w Brukseli, oni do tej pory takie środki przeznaczają, chociażby właśnie na Gomę czy do Konga, ponieważ ta sytuacja nadal tam jest dosyć krytyczna. I miał ostatnio podróż właśnie do Konga, żeby przekonać się, jak te środki są przekazywane i co się z nimi dzieje. I już na początku oczywiście nie chciano go w ogóle wpuścić, no ale po jakimś czasie w końcu udało mu się wjechać i kiedy zaczął wypytywać o pewne rzeczy, gdzie te środki są, to pokazano mu taki spory pistolet i kazano mu raczej nie pytać. I tak właśnie wrócił do Brukseli w ten sposób. Z brakiem wiedzy, aniżeli z jakąkolwiek inną informacją.
Ale rzeczywiście ten problem ludzi masowo głodujących na ulicach jest tak widoczny?
Nie. Ja nie spotkałem się z tym. Oczywiście też jechałem przez kraje wschodnie i południowe. Nie widziałem tego problemu aż tak bardzo. Nie widziałem też większego problemu z wodą na trasie, którą odbyłem. Większość tych miejsc woda była, tylko trzeba było nią bardzo dobrze zarządzać. Większość z tych krajów ma własne studnie, z których woda jest bardzo dobrej jakości. Wręcz może i lepszej niż tutaj we Wrocławiu czy gdziekolwiek indziej w Polsce. Pamiętam, że piłem tą wodę na jednej farmie w Namibii i ta woda pochodziła prosto ze studni, która była niezwykle czysta. I to był też chociażby jakiś kolejny mit, że nie ma tam wody. Ta woda jest w niektórych obszarach, w których chociażby kraje bardziej pustynne, tam ten problem oczywiście jest większy, ponieważ i znalezienie studni jest większym problemem. Chociaż jeśli ma się taki patyk z dwoma rozwilony na dwóch końcach i to też można znaleźć taką różdżkę, to też można znaleźć wodę w studniach. Natomiast tam oczywiście nas w krajach pustynnych to się pogarsza, natomiast na to na to niestety często też, na to, z tym pokrywa się też fakt, że są tam wojny w kraju Sahelu w tych czasach, więc obecność wojen, kryzysów i jeszcze klimatu oczywiście doprowadza do tego, że tej wody nie ma. Natomiast jest to dosyć wąski pas, w którym się to dzieje i w którym byłem. W większości tych krajów nie widziałem większego problemu z wodą. Z żywnością, w niektórych miejscach widziałem problem z żywnością, natomiast nie polegał on na jakości żywności, tylko na różnorodności. W sensie, że tej żywności było trochę, natomiast ona była bardzo jednolita, to znaczy, że jadło się na przykład tylko masę kukurydzianą i w zasadzie nic więcej. Może czasami jakąś fasolę, czasami ryż. I wiadomo, że to samo w sobie nie ma zbyt wielu wartości odżywczych i witamin, więc to jedzenie jest, natomiast czasami jest po prostu zbyt mało różnorodne. Pamiętam, że taki chłopak, z którym podróżowałem, brał wolontariat. Przez miesiąc był na wolontariacie w szpitalu w północnej Zambii. I przypadkowo raz zrobił sobie badanie krwi, tak kontrolnie zrobił sobie badanie krwi i ci ludzie, ci lekarze, z którymi pracował tam w tej północnej Zambii, nie potrafili uwierzyć. Absolutnie nie potrafili uwierzyć w to, że można mieć tak wysokie wyniki potasu, czy tych magnesu, czy innych wskaźników, które dostaje się na odczycie krwi. No ponieważ on pochodzi z Australii i w zasadzie przez całe życie odżywiał się tak jak, no miał różnorodną dietę. Odżywiał się bardzo różnorodnie i po prostu nikt nie potrafił uwierzyć, że można takie wysokie współczynniki osiągnąć. Więc ten problem głodu jest bardzo skomplikowany bardzo często i nie sprowadza się do tego, że tego jedzenia nie ma, tylko że czasami po prostu to jedzenie jest bardzo jednolite albo bardzo, bardzo skomplikowany jest to jednak temat. Ciężko to sprowadzić do takiego tak lub nie. Natomiast nie widziałem aż tak wielu głodujących. Nie widziałem aż tak wielu na pewno.
Dawać czy nie dawać? To zawsze kontrowersyjny temat, jeśli chodzi o żebrzące dzieci, nie tylko zresztą w Afryce. Opinie są podzielone. Z jednej strony się im pomaga, z drugiej uczy, że zawsze mogą wyciągnąć rękę bez poszanowania pracy.
Wiesz co, ja nie spotkałem się też aż tak bardzo z proszeniem o jedzenie. Naprawdę w bardzo mało miejscach miałem takie doświadczenie, żeby ktoś prosił mnie o jedzenie, bo jest głodny. Raczej się to nie zdarzało. Raczej po prostu ludzie byli tak zadowoleni, że jest hulajnoga, że każdy chciał się przejechać. może to wpływało na to. Natomiast nie spotkałem się aż tak często z czymś takim, żeby proszono mnie o jedzenie, bo jestem głodny.
I na pewno w takich miejscach, gdzie też po raz kolejny możemy użyć takiego kolokwializmu, nie przelewa się, to celebrowanie życia wcale nie musi mieć wiele wspólnego z majątkiem materialnym, ale mentalnym i tym duchowym.
Zdecydowanie tak. Na pewno sztuka celebracji jest na wysokim poziomie w tamtych regionach i ludzie potrafią się naprawdę cieszyć życiem. I nie ma znaczenia, czy ktoś mieszka w ziemiance, czy w pałacu z Lamborghini. Wydaje mi się, że ci ludzie właśnie żyjący bliżej natury, bliżej, raczej na poniżej pewnego stopnia zamożności, potrafią bardziej cieszyć się z tego życia, tak jak z nimi spędzałem czas. Więc dla mnie też to było jednym z tych mitów, które udało mi się obalić, że ludzie naprawdę o wiele bardziej potrafią cieszyć się z życia niż na przykład my, niż bardzo wiele moich znajomych.
Europa Zachodnia.
Tak, która popada w jakiś taki marazm i uzależnienie od technologii i brak więzi społecznych, gdzie tam jest ta więź społeczna, jest czymś podstawowym, jest jakąś taką podstawową jednostką społeczną i dzięki temu też te celebracje są o wiele bardziej bogate, przynajmniej tak jak ja to widziałem na miejscu.
A kwestia narzucania zachodnich systemów politycznych. Panuje mit, że to dobra decyzja. Ale czy rzeczywiście?
No niestety zazwyczaj narzuca się demokrację, która nam się wydaje, że jest tak wspaniała i że jest najlepszą formą władzy.
A jak mówią niektórzy, najgorszy system władzy.
Niektórzy też najgorszy. I w większości oni jest to bardziej taki teatrzyk, żeby dostać na przykład fundusze lub żeby ktoś tam... Niektórzy decydenci z innego kraju po prostu przestali narzekać, że tutaj nie ma demokracji, a w zasadzie krajów demokratycznych, wydaje mi się, że może Tanzania była krajem demokratycznym, może Botswana, może Namibia, może RPA, ale raczej w większości funkcjonuje pewien totalitaryzm czy władza totalna. I nikomu to nie przeszkadza. To jest też zupełnie inne myślenie o tym.
Oni nie są nauczeni demokracji, wydaje mi się, mieszkańcy Afryki. No,
my też nie byliśmy nauczeni. Natomiast pytanie, czy w ogóle jest im tam potrzebna ta demokracja, skoro nadal w większości tych krajów tak naprawdę plemienność ma większe znaczenie nad narodem, ponieważ żyjemy w takich czasach, a nie innych i powiedzmy, że te kraje demokratyczne narzucają, czy narzucały to, jak wygląda świat, to też niektórym z tych krajów udało się zjednoczyć, wyjść poza tą plemienność i stworzyć taki większy byt. Tutaj znowu mówię właśnie o Tanzanii, która w miarę udało jej się pokonać te konflikty plemienne i stworzyć naród i już nikt nie mówi, z którego plemienia jest. I dzięki temu też bardzo szybko się rozwija, korzysta z tego, jak świat funkcjonuje i udaje im się sprzedawać na przykład gaz, ropę i sprowadzać bardzo wielu turystów dzięki temu, że właśnie udało im się pokonać tą plemienność. Natomiast w bardzo wielu tych krajach ta plemienność nadal jest decydująca i jeśli są jakieś wybory, to raczej twój wódz w plemieniu mówi mi, na kogo masz głosować i w zasadzie gdzie jest sens takiego systemu. Jeśli to tak naprawdę tylko wodzowie decydują, kto jest u władzy, a nie ludzie. Oczywiście do demokracja też charakteryzuje się tym, że potrzeba pewnego stopnia edukacji społeczeństwa. Tamtej edukacji często nie ma i nie mam na myśli to, że ci ludzie są głupi, bo nie są, tylko po prostu nie ma, społeczeństwo nie jest nauczone według jakiegoś kanonu szkoły podstawowej czy innej szkoły. I każdy tak naprawdę ma pewne inny światopogląd. Więc ta demokracja tam też niekoniecznie musi mieć sens. I niekoniecznie musimy narzucać. Oni myślę, że bardzo dobrze wiedzą, jak zarządzać krajem i wcale nie musimy im mówić, jak mają żyć, czy jak mają władać państwem, bo sami lepiej wiedzą o tym.
A ta kolonialna przeszłość rzeczywiście ma wpływ na kształtowanie przyszłości?
W bardzo wielu krajach tak. Najbardziej widoczne jest to na południu, gdzie większość własności, czy to terytorialnych, czy jakichkolwiek innych, należy jeszcze do białych. I pamiętam, byłem na takiej farmie, takiej malutkiej farmie w Namibii. To była taka farma typowa 5000 hektarów. Ona zaliczała się do takiej średniej wielkości farm. Natomiast 5000 hektarów to jest spory kawał terenu. I większość tego lądu tak naprawdę nadal należy do białych, którzy tak naprawdę jeszcze do niedawna rządzili, o ile nie rządzą w wielu tych miejscach. I to też wiąże się z tym, że mają wyższy stopień edukacji, dlatego też w 90 kilku procentach chociażby w RPA to osoby białe prowadzą firmy. W Namibii jest tak samo, czy też jeśli chodzi o posiadanie ziemi. Tutaj pamiętam, byłem na tej farmie, ten właściciel miał 5000 hektarów, natomiast sąsiad miał 30000 hektarów. A 30000 hektarów to jest powierzchnia Berlina, czyli do tego Francuza należała działka o powierzchni Berlina, co ciężko sobie wyobrazić, ale właśnie tak było. I o ile ta przeszłość kolonialna tam ma jeszcze spory odzew i tamte osoby nadal jeszcze podejmują jakieś ważne decyzje, chociażby niedawno odkryta w Namibii ropa naftowa, raczej nie poprawi to sytuacji Namibii, jako większość, jako kraju, tylko niektórzy się wzbogacą. A wzbogacą się ci, którzy są przy władzy, wzbogacą się ci, którzy już mają jakiś kapitał. Wzbogacą się ci, którzy sprzedadzą tą ropę naftową komuś innemu i raczej nie będą to osoby, które teraz są poniżej poziomu poniżej jakiegoś progu ubóstwa. Więc takie aspekty na pewno będą dalej prowadziły w niektórych z tych krajów do jeszcze pogłębiania się. W niektórych z tych krajów powoli wychodzi się z tego, natomiast czuć w wielu miejscach jakąś taką niechęć niestety przy podróżach. Niechęć w stronę moją, podróżnika z Europy, po prostu z założenia, że jestem stamtąd, to jestem pewną siłą kolonialną, a przyjechałem tam, żeby się dowiedzieć, jak jest. Więc niektórych bardzo, kontynent jest bardzo różnorodny, więc ciężko też nakreślić taki jednolity obraz, bo nie ma takiego obrazu. On się bardzo różni. Ta kolonialna przeszłość w niektórych państwach wpływa bardziej, w niektórych mniej.
No to teraz czas, żebyś opowiedział nam o tych pozytywnych momentach podczas twojej 8-miesięcznej wyprawy, bo z pewnością takich niesamowitych przygód było znacznie więcej niż tych negatywnych historii.
Na pewno niesamowitym przeżyciem było kilkukrotne w różnych miejscach odwiedzenie plemion, które żyły w tak naprawdę epoce brązu. To jest takie cofnięcie się w czasie i podróż bez trzymanki. Absolutnie w życiu nie sądziłem, że będę w takim miejscu. Okazało się, że to nie są tylko filmy. W takich miejscach można być i okazało się, że w nim właśnie jestem. W niektórych z tych plemion, chociażby na północy Namibii, w plemieniu Himba, które tak naprawdę jeszcze wyrzeka się bardzo wielu technologii, których my dzisiaj używamy, które my znamy i żyją tak, jak żyli ich przodkowie, i dokładnie tak samo jak przedprzodkowie i przedprzedprzedprzodkowie. Więc niesamowite przeżycia widzieć to. A do tego...
Czyli?
Na przykład chociażby to, że dzieciaki, bardzo wiele jest tam dzieciaków i dzieciaki odkryły, że są telefony, którymi można nagrywać śpiew i tańce, więc zrobiliśmy tam takie ognisko i te dzieciaki przybyły właśnie z tego plemienia i przez kilka godzin zaczęły nagrywać siebie, bo w życiu nie widziały siebie na takich małych ekranach, że można siebie nagrać i jeszcze odsłuchać. Więc te nagrania są niesamowite. Jeszcze mając tą świadomość, że te dzieciaki prawdopodobnie nigdy wcześniej nie używały aż takich urządzeń. Niezwykła przyjemność być w takim miejscu, niezwykła też przyjemność później odsłuchiwać tego i oczywiście też dla dzieciaków z takim wielkim bananem na twarzy wszystkie tańczyły i chciały być nagrane, naskakiwały na siebie byle tylko być na tym małym ekraniku. Więc no ciekawe bardzo przeżycie. Czy chociażby w jednym z plemion w Etiopii, gdzie nie potrafili uwierzyć, bo nigdy nie widzieli namiotu. A jeździłem z namiotem, bo w nim spałem, więc rozbiłem namiot na noc obok jednej z tych wiosek i nigdy nie potrafili uwierzyć, że da się zbudować dom w 5 minut. I wiem, że przez pół wieczoru, z którym spędziłem tam w zasadzie cały wieczór, ale pół wieczoru dyskusja trwała właśnie. To była całkowita debata o tym, jak można zbudować dom w 5 minut. I pytano się mnie, no ale dobrze, gdzie tam jest telewizor w środku? Więc prześmieszne też tematy rozmów. I to, że nie widzieli nigdy namiotu, to też było dla mnie sporym szokiem.
Miałeś też okazję, skoro o plemionach mowa, obcować z Masajami.
Tak, chociaż nie jest to proste. Nie jest to proste, ponieważ...
Tanzania?
To było w Kenii akurat. Ale to bardzo blisko granicy z Tanzanią. W większości przypadków, ponieważ Masajowie są prawdopodobnie najbardziej popularnym plemieniem w całej Afryce.
Komercyjnym nawet bym powiedział.
Bardzo komercyjnym, więc bardzo ciężko też znaleźć takich Masajów, prawdziwych Masajów, autentycznych, którzy nie są komercyjni. Więc jeśli wykupuje się jakiekolwiek biura turystyczne czy podróże do takich plemion masajskich, no tak na 100% będzie to taki teatrzyk. Te chłopaki, które będą tam skakać, na pewno nie będą też Masajami. I często takich Masajów też można zobaczyć w mieście, bo chodzą sobie po prostu w takich strojach i po prostu próbują cię nabrać, że są Masajami zaprosić cię do zdjęcia wspólnego, za które oczywiście będzie opłata. Natomiast mi się udało znaleźć targ masajski na południu Kenii, który odbywa się co wtorek. I tam faktycznie przyjechali prawdziwi Masajowie, którzy po prostu chcieli sprzedać swoje bydło. Więc tak spędziłem pierwszą połowę dnia właśnie tylko z Masajami, chodząc wokół nich i no oczywiście też zachęcali mnie do kupna bydła, ale niestety nie kupiłem i robiąc jakąś taką fajną dokumentację właśnie z tego miejsca. Więc nie prosto znaleźć tych Masajów, ale są, tak.
Co jeszcze interesującego mógłbyś nam opowiedzieć?
Wiesz co, na pewno niezwykłe krajobrazy w niektórych z tych części. I tutaj akurat mam teraz na myśli niezwykłe krajobrazy w Djibouti. Chociaż to jest już bardziej, to jest granica Djibouti i Etiopii. W depresji, to jest tuż obok depresji Denakil, która jest dosyć głęboko poniżej poziomu morza i warunki są bardzo no takie rygorystyczne warunki. W sensie, że jest bardzo ciepło, jest bardzo sucho i zjeżdża się jeszcze poniżej poziomu morza, więc jest też bardzo słono. I tam na jednym z tych jezior uformowały się takie ogromne kominy z wapnia. Więc to są dosłownie krajobrazy dla filmu science fiction. To są takie krajobrazy, kiedy się tam jedzie przy zachodzie słońca czy przy wschodzie słońca. Naprawdę nie trzeba tam żadnych efektów specjalnych, żeby nakręcić tam film z innej planety, bo naprawdę niespotykane krajobrazy i niespotykane też doświadczenie być w takim miejscu i na przykład rozbić się namiotem obok takiego komina. To była jedna z, wydaje mi się, że jedno z lepszych miejsc, w jakim kiedykolwiek nocowałem w ogóle w życiu. Niesamowite, niesamowite. Oczywiście większość ludzi, sporo ludzi jeździ tam na safari. Safari nie było dla mnie w ogóle żadnym celem. Fakt, że byłem raz na safari i fajnie zobaczyć, myślę, że fajnie raz zobaczyć zwierzęta, chociażby zebry, czy lwy, czy jakieś inne wielkie słonie, ale dla mnie nie było to żadnym celem. W większości tych parków narodowych smutne jest to, że większa ilość jest samochodów, aniżeli zwierząt. Więc jeśli są zwierzęta, to raczej jest kolejka do nich, co przemieniło się raczej w taki duży Disneyland w tych największych parkach narodowych, chociażby w Kenii, czy w Tanzanii, czy w Botswanie, chociażby też w Botswanie. To są jakieś takie kraje, które najbardziej słyną z tego safari. Oczywiście fajnie to raz zobaczyć, ale myślę, że dla mnie raz jest naprawdę wystarczającym i nie pojechałem tam na pewno dla zwierząt, ale po prostu dla architektury, dla ludzi. Niezwykłym miejscem także jest święte miejsce ortodoksyjne w Etiopii. Święte miejsce nazwane Leibela, w którym są wyryte w skale kościoły. I niezwykłe przeżycie. Naprawdę architektura jest wybitna i historia też bardzo bogata. A do tego jest to w mało dostępnym miejscu w Etiopii, więc tak naprawdę nie spotkałem tam żadnych turystów. Powód też był taki, ponieważ znajduje się to w regionie Amhara, a region Amhara znajduje się jest w trakcie wojny tak naprawdę cywilnej, wojny domowej, więc Leibela jest otoczona tak naprawdę wojskiem, które walczy z rebeliantami, więc to na pewno też nie zachęca turystów, żeby tam przejeżdżać w tym momencie, więc ja będąc tam w tym momencie byłem jedynym turystą. I te wszystkie ceremonie i święta, które wówczas się odbywały, nabrały jeszcze większej głębi i autentyczności. Dodatkowo przy tych niezwykłych kościołach, które są tak naprawdę dużymi kościołami, a dodatkowo są dosłownie wyryte w czerwonej skale.
Poruszyłeś kwestie religijne. Wierzenia w Afryce to też bardzo ciekawy temat.
Te religie często, w zasadzie każda religia jest synkretyczna. Te religie się mieszają pomiędzy sobą, czy to chrześcijaństwo, czy islam. I to co najciekawsze w tych krajach afrykańskich jest to, że tam to się jeszcze bardziej miesza. I często dwie religie, chociażby jakieś chrześcijaństwo czy islam, potrafią funkcjonować na tym samym poziomie co wierzenie plemienne i nikomu to nie przeszkadza. Więc Więc mówi się, wierzy się w przodków. Wierzy się w przodków i modli się na przykład do babci, modli się do ojca, modli się do prababci. Mówi się, że jeśli na przykład jest to taka mieszana sytuacja, jest to mieszana religia, miesza się, załóżmy, chrześcijaństwo czy jakiś anglikanizm, miesza się z wierzeniami plemiennymi, mówi się, że Bóg ci wybaczy, ale babcia już ci nie wybaczy. Więc lepiej pomodlić się do babci dłużej. I chociażby ciekawym miejscem jest Uganda, w której pamiętam, idę sobie ulicą i nagle słyszę wrzaski, słyszę krzyki, słyszę lament, więc pomyślałem, że ktoś potrzebuje pomocy. Wchodzę do tego miejsca, skąd wydobywają się te krzyki i okazuje się, że jest to msza święta, czy forma celebracji. Na podejście po lewej stronie stoi pani z takimi ogromnymi głośnikami i z mikrofonem i krzyczy do tego mikrofonu. Krzyczy, wrzeszczy, no ciężko to też nazwać. A wokół tego podestu chodzą ludzie, biegają ludzie, tarzają się, lamentują, klęczą. No niezwykle, niezwykłe przeżycie. Nigdy nie widziałem tylu emocji w takiej przy świętej, no bo to był tak naprawdę kościół ugandyjski. To był kościół, oficjalny kościół ugandyjski i w taki sposób, wyrzucenia wielu emocji i oczyszczenia się. W taki sposób przebiega ta ceremonia, która jest naprawdę ciekawym przeżyciem. Więc dużo, dużo się miesza. Każda religia tam się miesza i powstają takie ciekawe mieszanki wybuchowe. W niektórych krajach bardziej się to miesza, w niektórych mniej, w niektórych jest trochę więcej tej plemienności, w niektórych jest prawie w ogóle. Oczywiście to też zależy od państwa, które kolonizowało ten kraj w dużej części. Jeśli to były kraje europejskie, to raczej w stronę chrześcijaństwa. Jeśli byli to Arabowie, którzy szczególnie obecnie są na wybrzeżu, jest to bardziej islam. Więc dużo religii. No i oczywiście tam jeszcze dochodzi etiopscy ortodoksi, czyli prawosławie, którzy jeszcze dodają dodatkowej mieszanki religijnej w tamtych miejscach. Więc jest dużo do zobaczenia i dużo do uwierzenia.
Djibouti, o którym dziś już wspominałeś, to kolejne miejsce, które dla większości z nas to jeden wielki znak zapytania. Jedno z najmniejszych państw świata, zarówno pod względem powierzchni, jak i ludności. Zaledwie nieco ponad milion ludzi zamieszkuje ten kraj.
W Djibouti byłem miesiąc. Jest to małe państwo, natomiast spędziłem tam miesiąc, ponieważ szukałem łodzi, która by zabrała mnie i ominęła Sudan, który w tym czasie i także dzisiaj jest jeszcze w trakcie poważnej wojny domowej. Więc miesiąc chodziłem po różnych instytucjach i tam już chyba wszyscy mnie znają w Djibouti, bo to jest na tyle małe miejsce, czy chociażby ta stolica jest na tyle mała, że po prostu mogłem już na sam koniec miesiąca chodziłem tą ulicą i już wszyscy krzyczeli do mnie, bo mnie znali. Byłem trochę, ponieważ byłem tam miesiąc, to na pewno to był taki miesiąc czekania i dosyć ciężki miesiąc, ponieważ trzeba było wszędzie chodzić i przekonywać tych ludzi, żeby mnie zabrali tak naprawdę państwo, które jest na 3 dni. Byłem w nim miesiąc, więc dlatego też nie jest to moje ulubione państwo. Natomiast te krajobrazy są niezwykle ciekawe tam i ludzie są na pewno też mili. Więc małe państwo, ale na pewno warto pojechać na takie dosłownie 2-3 dni, bo wydaje mi się, że to na tyle jest to kraj do zwiedzenia.
Można tam coś ciekawego zobaczyć?
Tak, na pewno fajne jest krajobrazy, te kominy, o których mówiłem wcześniej, te kominy w tej depresji dla Nakil. Chociaż to już nie jest ta depresja dla Nakil, ale to już obok. czy chociażby drugi najbardziej słony zbiornik wodny na Ziemi, czyli najbardziej słony zbiornik na Ziemi. Wydaje się, że jest to na Antarktydzie, potem jest właśnie to jeziorko tam. No i potem gdzieś tam na kolejnych miejscach jest Morze Martwe, więc to też jest ciekawe zobaczyć. No i tamte krajobrazy, bardzo dzikie krajobrazy, takie skalne, magmowe, wulkaniczne, są też przepiękne, woda też przepiękna. Więc Djibouti jest o tyle ciekawe, że jest to tak naprawdę duża baza wojskowa. Jest to miejsce niezwykle ważne geopolitycznie i geostrategicznie, ponieważ tuż obok jest ta ciśnienia Bab el-Mandab, przez którą przepływa bodajże 20%. Nie wiem dokładnie jaki teraz procent, ale duży procent światowego handlu, czyli wszystko co z Chin płynie właśnie przez tą ciśninę, potem jeszcze przez kanał Suezki do Europy czy dalej. I tam funkcjonuje, myślę, że 7 baz wojskowych. Chyba 7, o ile nie 8. Największych mocarstw światowych. Więc tak naprawdę dużą część państwa zajmują żołnierze. Więc też dosyć łatwo można być aresztowanym za nic. Bo każdy podejrzewa cię o bycie szpiegiem, więc trzeba też uważać, gdzie się chodzi i czemu się robi zdjęcia, bo ja miałem chyba takie 3 sytuacje, gdzie już chcieli mnie aresztować za praktycznie nic, za zrobienie zdjęcia budynkowi, który był niczym, ale się doczepili. Słyszałem taką historię od znajomego, że biegał zbyt blisko pałacu prezydenckiego i wysłali go do aresztu chyba na miesiąc. I wiem, że wysyłano mu jakieś paczki z jedzeniem do tego więzienia w Djibouti, ale tak naprawdę to, co było w środku, nie docierało do niego, bo z tego cieszyli się strażnicy więzienni. Więc koniec końców zaczęli mu wysyłać wieprzowinę, bo tego nie można jeść i w końcu biedak zaczął jeść. Natomiast no, jest bardzo łatwo zostać aresztowanym w tamtym kraju. Przez to, że jest to stricte wojskowe państwo tak naprawdę.
Wypłyńmy teraz na wody i to te głębokie wody. Jakie wrażenie zrobiło na tobie jezioro Malawi? To jest jezioro, które podzielone jest pomiędzy 3 państwa, właśnie Malawi, Tanzanię, Mozambik. Jest sklasyfikowane jako 5 na świecie pod względem objętości i jako 9 na świecie pod względem powierzchni.
No piękne jezioro, bardzo głębokie, bardzo czyste. To jezioro w każdym miejscu jest bardzo czyste. I ja wielokrotnie korzystałem z tego jeziora, pomimo przeciwwskazań pewnych, żeby się w nim nie kąpać. Natomiast ono było na tyle czyste, że sama przyjemność się w nim kąpać i sam kraj Malawi też bardzo przypadł mi do gustu. Też bardzo fajni ludzie. Oczywiście też dużo skamów, natomiast bardzo, bardzo dobrze wspominam tamten region i pobyt. Tam chyba spędziłem zresztą 3 tygodnie. To nie jest duży kraj, ale na tyle fajnie przebywało się nad tym jeziorem, że poświęciłem jeszcze trochę więcej czasu, żeby tam pobyć, bo no, po prostu warto bardzo być przez jakiś czas w tym miejscu.
Zapytałem też, bo wiem, że dopłynąłeś do niedostępnego miasteczka rybaków na wyspie właśnie na jeziorze Malawi. Co to za historia?
Wiesz co, tam pływa taki statek. Jest takie dosyć malutka wysepka na jeziorze Malawi, tuż przy chyba tam jest jeszcze Mozambik. Tuż przy Mozambiku i żeby się tam dostać, najpierw trzeba się dostać na taką łódź, która pływa, która też jest niezwykłym przeżyciem, dostanie się na tą łódź i potem jeszcze trzeba przedostać się na tą wyspę i potem przepłynąć kajakiem, więc bardzo, bardzo miło też było taki kajak tam znaleźć i przepłynąć się właśnie do tej wioski rybackiej, gdzie też zostałem bardzo mile powitany, więc też tłumaczono mi, jak się łowi, tłumaczono mi, jak się żyje, więc byłem tam dosłownie taką krótką chwilkę, natomiast bardzo miłe przeżycie na pewno i niezapomniane. Odnośnie też przepraw wodnych, dużą przygodą przybyło przedostanie się właśnie z Djibouti dalej na północ, ominięcie tego Sudanu. To właśnie w tym momencie udało mi się znaleźć takiego Francuza, który miał swój katamaran i który pozwolił mi zabrać się z nim na taki jachtostop. Więc był taki rejs 5 dni, 5 nocy ze zmianami. Ja też nie mam większego doświadczenia w takim pływaniu, ale pozwolono mi na coś takiego, za co jestem bardzo wdzięczny. I właśnie w tym momencie to był ten moment, kiedy piraci z Jemenu zaczęli porywać w Tajciśnie, Bab el-Mandab, wszystkie statki pochodzenia izraelskiego. Więc płynąc tam w nocy, będąc tak naprawdę 20 kilometrów od wybrzeża Jemenu w tej ciśnienie, bo ta ciśnienie jest bardzo wąska, wiedziałem, że właśnie w tym momencie zaczynają porywać te wszystkie statki, więc tym bardziej nabrało to jakiejś takiej jeszcze większej przygotowości cała ta wyprawa, po czym zostałem wyrzucony właśnie. Próbowałem ominąć Sudan, który jest w trakcie wojny, ale zostałem wyrzucony właśnie w Sudanie niestety. No i to jest jeszcze jakaś inna historia, długa przygoda. Nie wiem, czy w ogóle zdążymy o tym powiedzieć, ale koniec końców tak naprawdę deportowano mnie do Arabii Saudyjskiej z Sudanu.
Opowiadaj. Pokrótce, może nie godzinę, ale jeśli uda ci się streścić w ciągu kilku minut, to będzie super.
Jest to długa historia, ale ponieważ dotarliśmy tam drogą wodną, więc automatycznie też dostajesz taką wizę krótką, dzięki której możesz przebywać w danym państwie przez 2-3 dni. I tą wizę faktycznie udało się zdobyć, ale trafiłem po prostu w złe ręce takiego agenta, który należał do tamtejszej mafii. I tak naprawdę nie było zbyt wiele wyboru. Próbowałem jakoś ominąć i znaleźć inną drogę, ale facet po prostu chciał pieniądze i wyrzucić mnie stamtąd i tak zrobił. Więc zabrał tam jakieś pieniądze i tak naprawdę deportowano mnie do Arabii Saudyjskiej, w której w ogóle nie planowałem być. W żadnych planach nie była Arabia Saudyjska, a nagle się w niej znalazłem i musiałem kombinować, co dalej.
I zostałeś trenerem wielbłądów wyścigowych.
Też pomagałem w trenowaniu. Arabia Saudyjska jest bardzo miłym i otwartym krajem. Bardzo, bardzo spodobało mi się też w Arabii Saudyjskiej, której absolutnie nie planowałem być. Więc panowie z farmy wielbłądów zaprosili mnie właśnie na taki trening całodniowy i było miło przyglądać się temu i spędzać też z nimi czas.
Ponad godzinę już opowiadasz o swojej wyprawie na Czarny Ląd. Trochę już zgłodnieliśmy, a kuchnia afrykańska to bardzo smakowity temat.
Na pewno dwa kraje wyróżniają się bardzo, kilka krajów wyróżnia się na mapie całej tej podróży. Jest to na pewno Mozambik, który ma bardzo długie wybrzeże i przez to też wielką, wielką różnorodność w tej kuchni i bardzo, bardzo, bardzo dobre dania, też bardzo dobrą kuchnię mają. Jakimś tam innym bardzo smacznym przykładem jest chociażby Etiopia, w którym ta kuchnia jest niezwykle oryginalna i niezwykle bogata. Ona zazwyczaj opiera się na takich fermentowanych plackach injera i się zawija w jakieś takie toppingi, czy w jakieś takie sosy z mięsem, czy z czymkolwiek innym. I to zawsze jest bardzo smaczne i bardzo oryginalne też. Nigdy nie miałem styczności z taką kuchnią i od razu mi się bardzo spodobało i zasmakowałem w niej. Też bardzo, bardzo polubiłem kuchnię sudańską, czy kuchnię północnoafrykańską i teraz mówię tutaj o chociażby o tym Sudanie czy Egipcie. Bardzo dobra kuchnia. Z takich dziwnych rzeczy, które jadłem, to chyba po prostu tylko robaki. Jakieś robaki suszone, które po prostu smakują, nie mają większego smaku. Są po prostu takie słone, kruszące się coś. Nie wiem, jak inaczej to, nie ma to większej charakterystyki. Natomiast wielu z tych miejsc zjada się tak naprawdę wszystko, czyli na przykład jeśli poluje się na coś, jeśli chociażby poświęca się owce czy jakiegoś barana, żeby go później zjeść, to zjada się absolutnie wszystko od czaszki, aż po oczy, mózg, aż po stopy, jelita. Nic nie zostaje z tego, więc to może wydawać nam się dziwne, natomiast tam ma bardzo wiele sensu oczywiście też. No i oczywiście też Namibia, w tym przypadku chociażby mówię o Namibii. Namibia słynie właśnie z takiego barbecue, z takiego grilla, które też jest bardzo smaczne, bo jest to w zasadzie kraj, który opiera się na mięsu. Nie jest proste uprawiać jakiekolwiek zboże czy inne rośliny, więc tak naprawdę cała ta kuchnia w większości opiera się na takich mięsnych daniach i często po prostu je się zebry, je się antylopy, je się krowy, czy no dużo mięsa, krótko mówiąc dużo mięsa. Czasami jest to takie mięso dla nas bardziej egzotyczne, chociażby właśnie ta zebra, czy cokolwiek innego.
Nie miałeś problemów żołądkowych?
Obowiązkowo, one zawsze są. Tego nie da się uniknąć. Natomiast nie było bardzo źle. Nie było bardzo źle. Zawsze, kiedy myślałem, że jest źle, wtedy przypominałem sobie, jak bardzo zatrułem się na Słowacji. I wtedy przychodziło mi, bo na Słowacji naprawdę bardzo źle się zatrułem kilka lat temu. Także już prawie przytomność straciłem. A w tych momentach właśnie w Afryce jakichś takich, powiedzmy, że miałem większe problemy zdrowotne. Wystarczyło, że przypomniałem sobie historię z Słowacji i od razu mi się lepiej robiło.
A coś do picia? Jakieś napoje ciekawe?
Wiesz co, ciekawe, na pewno każdy z tych regionów ma ciekawy napój alkoholowy. Czy to jakieś jest, czy to wino kokosowe, czy wino miodowe, w którym często jeszcze są żywe pszczoły, czyli pije się przez zamknięte zęby, żeby te pszczoły nie wleciały ci do gardła. Bardzo dobre jest piwo ze zboża sorgo, czy to się nazywa sorgum. Oczywiście arak, nieśmiertelny arak w tych krajach arabskich. Wiele tradycyjnych alkoholik. Każda kultura znajdzie sposób, żeby uciec od rzeczywistości i każda znajduje. Więc i często tą formą ucieczki jest właśnie alkohol, chociażby w tamtych krajach.
Długi czas spędziłeś w Afryce, a czarny ląd często kojarzy nam się też z różnymi epidemiami, egzotycznymi dla nas chorobami. Szczepienia to bez wątpienia obowiązkowy punkt wyprawy w ten rejon świata, tym bardziej na tak długi okres.
Miesiąc przed wylotem poszedłem do lekarza i z miejsca dostałem 6 szczepionek z miejsca. Natomiast nie na wszystko da się zaszczepić. I na pewno największym ryzykiem tam jest malaria, na którą trzeba uważać bardzo. Trzeba stosować wszelkie środki ochronne, bo jest naprawdę niebezpieczna. Natomiast ja też brałem tabletki, więc nie miałem żadnej... Na szczęście nie miałem okazji przeżyć malarii, bo jest to naprawdę bezwzględna choroba, której naprawdę nikomu nie życzyć, bo ma wysoką śmiertelność niestety. Jakimś innym zagrożeniem na pewno jest HIV, na który też trzeba mocno uważać w szpitalach czy gdziekolwiek indziej. Natomiast nie jest tak źle, jak myślę, że powszechnie się myśli o tym. Nie jest tak, że wszędzie są choroby. Powiedziałbym, że właśnie tylko te dwie, malaria i HIV, a potem to nie miałem większych problemów. No oczywiście są zatrucia pokarmowe, ale to zatrucia pokarmowe są wszędzie. Może też odradza się właśnie kąpanie w słodkich zbiornikach wodnych. Jest dużo pasożytów, ale też później zabrałem tabletki i po tym wszystkim też nic mi nie było. Te tabletki skutecznie wybiją wszystko, co masz w organizmie.
A jak radziłeś sobie z płatnościami?
Różnie. Zazwyczaj dosyć komfortowe było to, że większość tych krajów funkcjonowały bankomaty i z moją kartą, nie wiem, czy tutaj można reklamować, czy nie.
Revolut.
Tak, z kartą w zasadzie...
Polecamy zawsze nasi goście.
W zasadzie prawie w każdym z tych krajów mogłem znaleźć jeden bankomat, który nie pobierał prowizji. Więc to było dosyć komfortowe. Natomiast w niektórych krajach tych bankomatów nie ma i na nie trzeba się przygotować, natomiast nie ma też ich aż tak wielu. Więc do niektórych z tych krajów warto wjeżdżać z gotówką. I tutaj mam na myśli dolary, czy jakąś chińską walutę, czy euro. Ponieważ często te kursy, które się widzi oficjalnie w bankach, są po prostu bardzo złe, więc wymieniając je na czarnym rynku, tak naprawdę często można zyskać dwukrotnie. o ile nie więcej czasem. Więc na to trzeba się przygotować, trzeba wiedzieć, do jakiego kraju się wjeżdża i czy w tym kraju działają bankomaty i czy w tym kraju jest, jaki jest kurs wymiany. Więc w większości nie miałem żadnych problemów, natomiast kilka razy faktycznie moja karta nie działała i wtedy się trochę zdziwiłem, bo też nie przeszukałem odpowiednio przed wjazdem do tego kraju. Ale dosłownie to było kilka takich przypadków. Nie warto jechać, myślę, że z wielką ilością gotówki, bo się ją straci po prostu. Jeśli się podróżuje w taki sposób solo i naraża się na jakieś takie większe ryzyka, to łatwo zostać obrabowanym, no i wtedy głupio stracić dużą ilość pieniędzy. Więc moją taką taktyką było jeżdżenie raczej z kartą i branie zawsze jakieś gotówki z bankomatu. Natomiast jeśli wiedziałem, że wjeżdżam do kraju, to wymieniałem lokalną walutę na dolary i potem wymieniam z powrotem już w tym kraju na inną walutę. Wtedy przygotowałem się i brałem więcej gotówki ze sobą. Natomiast no, było dosłownie kilka takich krajów, nie aż tak wiele.
W ciągu 8 miesięcy swojej wyprawy pokonałeś 37 tysięcy kilometrów. Liczyłeś? Ile zaliczyłeś krajów afrykańskich?
W sumie było to 31 krajów, ale nie tylko afrykańskich, bo oczywiście tam wchodzi jeszcze Arabia i Bliski Wschód i potem jeszcze tam kilka w Europie, bo też musiałem jakoś przejechać stamtąd.
Ale skupiamy się na Czarnym Lądzie.
Myślę, że około 20 kilku, 21 może, 22 kraje, teraz już nie pamiętam dokładnie, ale w okolicach 20 kilku na pewno.
Teraz nie dam ci za długiego czasu na przemyślenie odpowiedzi. Jaki kraj przychodzi ci do głowy jako pierwszy, który najbardziej zafascynował cię na Czarnym Lądzie?
Etiopia. Etiopia jest najbardziej, ma najbardziej bogatą kulturę i czy chociażby tą kuchnię, czy ta religia też jest bardzo, bardzo ważna w tamtych miejscach, więc najwięcej do zobaczenia miałem właśnie w Etiopii i w porównaniu do innych krajów ludzie też byli milsi niż w innych krajach. Co nie zawsze tak się dzieje, natomiast Etiopia na pewno wywarła na mnie największe wrażenie, bo naprawdę dużo jest do zobaczenia w Etiopii.
No to teraz dla odmiany państwo, które zrobiło na tobie najmniej pozytywne wrażenie.
Powiem, że Kenia. Kenia najmniej mi się podobała. Kenia była,
dlaczego?
Kenia była miejscem, w które było bardzo turystyczne, ja takich miejsc nie lubię. A dodatkowo jeszcze nie spotkałem się z takim stopniem chęci oszustwa mnie. Nawet jeśli to była jakakolwiek pomoc lub jakaś ukryta próba oszustwa. Już naprawdę drugiego dnia miałem dosyć i naprawdę mi się to nie podobało. To jak próbuję być cały czas wykorzystywany i cały czas muszę mieć oczy dookoła głowy. Tak już naprawdę do granicy rozsądku, do granicy smaku. Do Kenii nie chciałbym wracać na pewno, bo nie chodzi o to, ile do rzeczy jest do zobaczenia w Kenii, bo na pewno jest bardzo sporo. Natomiast chodzi mi po prostu moje interakcje z lokalsami, które nie zaliczam do najmilszych.
Prezentując twoją osobę na wstępie, mówiłem, że jesteś architektem. To teraz tak bardziej pod kątem zawodowym i zarazem twojej pasji. Które państwo ma do zaoferowania najciekawsze atrakcje w Afryce właśnie pod kątem budownictwa?
Na pewno właśnie to była ta Etiopia i chociażby te kościoły w Lalibeli w tej północnym regionie Amharze. Dużo ciekawych rzeczy było chociażby w tych wioskach, w tych plemieniach, które żyją już w epoce brązu i bardzo ciekawe było zobaczyć, w jaki sposób buduje się tam te chatki i jak one są skonstruowane. Więc to też duże wrażenie na mnie wywarło, chociażby tam w Namibii, czy chociażby znowu Etiopia. Sudan oczywiście też słynie z niezwykłej architektury, którego niestety nie udało mi się aż tak bardzo zwiedzić, czy chociażby Egipt. Egipt też jest taką kolebką architektury. To nie ma się co oszukiwać. Jest bardzo wiele do zobaczenia w Egipcie i to niekoniecznie musi być turystyczne.
Plany na najbliższe podróże już są w głowie?
Jest kilka planów, ale następne plany chciałbym bardziej powiązać z architekturą, tak żeby jeździć, dokumentować stricte architekturę i później też budować. Teraz zastanawiam się jeszcze nad takim tutaj polską krótką podróżą po rzece. Dokumentować zanieczyszczenie Odry, które okazuje się, że wcale to zagrożenie nie zniknęło, a wręcz się pogarsza stan Odry. Więc jestem, jeszcze nie zdecydowałem się na to, ale to jest też możliwość pewna, że ta podróż, taka króciutka podróż się odbędzie. Też w taki sposób bardzo, no w taki alternatywny sposób podróżowania.
A gdzie możemy znaleźć się w internecie, obejrzeć zdjęcia, dowiedzieć się innych ciekawostek na temat twoich wielu podróży?
Jeśli chodzi o podróż transafrykańską, to ja też zorganizowałem w marcu tego roku wystawę, którą teraz można zobaczyć w internecie.
Gdzie możemy dowiedzieć się o tej wystawie?
Wystawa jest dostępna pod adresem bit.ly przez trans-afrika, czyli transafrika z myślnikiem pośrodku po angielsku. Jest to wystawa online w postaci takiej tablicy, przez którą można sobie przeskrolować. Jakieś tam informacje też są na moim Instagramie. Instagram to jest fon przez V, podkreśnik Jan, Jan, normalnie Jan. I głównie na tej tablicy, z której adres wspominałem, można się dowiedzieć bardzo wiele, chociażby o tej podróży, czy o różnych kulturach. Jest taka forma lekkiej opowieści o tym wszystkim.
Janek Dąbrowski, który przejechał Afrykę na hulajnodze, był moim gościem. Dziękuję.
Dziękuję.
Czasami korzystasz z hulajnogi, czy masz już przesyt?
Już mam dosyć.
Wystarczy.
Wystarczy.
Życzę powodzenia w kolejnych podróżach. Bardzo się cieszę, że byłeś gościem.
Dzięki.
To był podcast Jak nie zwiedzać świata. Zapraszamy na facebookową stronę podcastu, na Spotify, na YouTube, gdzie możecie posłuchać wszystkich dotychczasowych odcinków. My słyszymy się w kolejnym. Dziękuję. Andrzej Gliniak. Do usłyszenia.